będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold, i zapraszam na nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone. Tematem naszych rozmów jest więźniów odwiedzać. I witam serdecznie naszych gości, są bardzo liczni. Mamy 5 osób w naszym studiu radiowym. Witam więc panią Annę Stranz, która jest prezesem Bractwa Więziennego Samarytania.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Anno. Witam pana Tadeusza Kuczuna, zastępcę prezesa tego stowarzyszenia.
Szczęść Boże.
Witam pana Przemysława Gorzelaka, również zastępcę tego stowarzyszenia.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam pana Tomasza Koncewicza, wolontariusza.
Szczęść Boże.
I pana Henryka Bochniaka, wolontariusza i muzyka. I też pan Henryk da nam próbkę swoich talentów w trakcie naszego
Szczęść
spotkania.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże państwu. Drodzy państwo, więźniów odwiedzać. To jest temat naszych rozmów niedokończonych. Dzisiaj przeżywamy w Polsce Dzień Modlitwy za Więźniów. Dlaczego dzisiaj? Ponieważ dzisiaj przypada w liturgii wspomnienie dowolne dobrego Łotra, pierwszego kanonizowanego przez Kościół, przez Jezusa na krzyżu. I dzisiaj, w dniu dzisiejszym, właśnie jest ten dzień, który ustanowili księża biskupi, to już, pani Anno, 2009, tak?
Tak, w 2009 roku.
A więc już, no, 9 lat temu, 9 raz obchodzimy ten dzień właśnie modlitwy za więźniów. Też dodajmy, ponieważ mamy Wielki Tydzień, w tym tygodniu też zobaczymy Pana Jezusa, uwięzionego jako więźnia w ciemnicy, Wielki Czwartek. A więc to jest ten kontekst tych naszych spotkań dzisiejszych, naszych rozmów niedokończonych, więźniów odwiedzać. I chciałbym prosić naszych gości, aby nas w ten temat wprowadzili. Po pierwsze, czym jest to wasze bractwo, w którym od lat działacie? Gdzie ono działa? Czy są inne tego typu grupy jak wasza w Polsce? Po drugie, na czym ta wasza praca polega? Jak posługujecie w więzieniach więźniom? Jaka jest sens, motywacja tego, jak to przebiega tak konkretnie na co dzień? I też państwo konkretnie, dlaczego w to się zaangażowaliście, angażujecie się w ten typ posługi, bo tak to należy przecież nazwać, taka ewangelizacja. Bardzo proszę, przekazuję głos, będę też jakoś gdzieś też dopytywał, jeśli być może taka będzie potrzeba, czy takim serce podyktuje, ale przekazuję głos, bardzo proszę.
Może kilka zdań na temat samego stowarzyszenia, które działa pod nazwą Bractwo Więzienne Samarytania. Jest to stowarzyszenie, które należy do duszpasterstwa więziennego i jesteśmy do pomocy księżom kapelanom. Działamy w różnorodny sposób. Mamy bardzo szeroki statut. I nasza działalność to jest tak naprawdę niesienie więźniom Ewangelii. To jest pod względem społecznym może i zmniejszenie ilości osadzonych w zakładach karnych, tak jak statut nasz mówi, readaptacja społeczna tych środowisk kryminogennych, też zmniejszenie agresji i przemocy wśród młodzieży i zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. A przede wszystkim, na czym nam bardzo zależy, to wykreowanie modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Bo ci ludzie, jak wyjdą z więzienia, wrócą właśnie do nas, do społeczeństwa. To jest to stowarzyszenie, które również jest wspólnotą, bo jesteśmy w ramach Kościoła katolickiego grupą osób, które wchodzą do więzienia dla miłości Jezusa. Zostaliśmy uformowani w różnych wspólnotach Kościoła katolickiego. No i w duchu nauczania Jana Pawła II, świętego, mówimy więźniom słowa, które usłyszeli już w Płocku. Jesteście skazani, ale nie potępieni. Każdy z was przy pomocy łaski Bożej może zostać świętym. Może poproszę też tutaj naszych wspaniałych wolontariuszy, żeby każdy powiedział parę słów o sobie. Ja powiem tylko tak, że będąc prezesem stowarzyszenia, w jakiś sposób animuję naszą działalność no, organizuję też, uczestniczę w spotkaniach ewangelizacyjnych z kolegą Tadeuszem, z bratem prowadzę lub z Alfredem. Kogo się uda do więzienia zaciągnąć i ma czas. Prowadzę też te strony internetowe, jest kontakt w ogóle ze społeczeństwem przez nasz telefon, który jest jakby takim telefonem trochę zaufania. No i też korespondencja, która trafia do nas, też wymaga odpowiedzi.
Może podejmę od razu tę stronę, jaka to jest ta strona i telefon, skoro już o tym wspomnieliśmy.
Tak, można ze mnie w każdej chwili nawiązać kontakt. Podaję telefon 531 577 585. Dzwonią też z więzienia na ten numer telefonu.
No może jeszcze raz powtórzmy, dobrze?
Bo tak jest. 531 577 585. Adres naszej strony internetowej www.bractwowiezienne.samarytania.pl. Również na Facebooku można nas znaleźć, także zapraszam do kontaktu.
Może dodajmy jeszcze, o ile w Polsce mamy więźniów, żeby wiedzieć, o jakiej grupie osób mówimy, to co posługujecie wy, czy
ta liczba była podana podczas audycji telewizyjnej, 70... nie umiem teraz powiedzieć dokładnie, jest dużo mniejsza niż była kilka lat
ponad
temu.
Ponad 70 tysięcy,
ale kilkadziesiąt tysięcy, jest to wielka rotacja, no bo jest 67 tysięcy 29 osób. Jest rotacja, ponieważ, jak powiedział ojciec Jan Paul, jest recydywa w wysokości 60%. Jeśli miałabym jeszcze dodać, dlaczego chodzę do więzienia, oczywiście stało się to przez przypadek, ale te lata służby, kilkanaście, są tak wielkim bogactwem dla mnie. Tyle się nauczyłam, to było tyle takich wyzwań, kiedy trzeba było stawić czoła i każde było trudniejsze jakby, ale się okazuje, że mamy teraz wspaniałą rodzinę, oprócz tej swojej rodziny, mamy prywatnej, mamy naszych braci za murami, bo za każdego z nich oddał życie Chrystus i każdy jest dla nas bardzo drogi. I te osoby, które chodzą na spotkania po wyjściu, które nas znają albo korespondują, odzywają się, proszą o pomoc albo informują, zapraszają o jakichś wydarzeniach, zapraszają na ślub i tak dalej. Mamy tutaj Przemka obok mnie siedzi, który był funkcjonariuszem. Myślę, że Przemek nam powie coś bardzo szczególnego, bo chyba jesteś jedynym funkcjonariuszem, który został wolontariuszem.
Ja tylko dołożę taką informację, że Bractwo Więzienne podtrzymało, to Bractwo Więzienne Samarytania podtrzymało swój udział w strukturach międzynarodowych i należymy do wspólnoty więziennej Prison Fellowship, której założycielem był Charles Colson. Członkowie polskiego Bractwa Więziennego już od 1993 roku są w strukturach Prison Fellowship, a my z racji tutaj przejęcia pewnych obowiązków podtrzymaliśmy ten udział w tej organizacji. Warto dodać, że ta organizacja wyznacza pewne standardy funkcjonowania na całym świecie i wyrasta z doświadczeń samych osób, które były uwięzione. Charles Colson był więźniem i odbywał kilka lat swojego więzienia i potem założył organizację, która ma wielkie znaczenie dla nas wszystkich wolontariuszy. Moja historia jest jakby wynika z konieczności. Pracowałem w więzieniu przez 20 lat jako funkcjonariusz i no, doświadczałem z jednej strony mojej takiego profesjonalnego zaangażowania w sprawy więźniów i sprawy więziennictwa, a z drugiej strony, jako praktykujący katolik, widziałem potrzeby i potrzeby osób, które przebywają w więzieniu. Te potrzeby były albo niewypowiadane, albo z jakimś takim głodem się spotykałem ze strony osób osadzonych, z którymi się spotykałem. Widziałem także te potrzeby po stronie funkcjonariuszy i to jest trochę tak jak pewnej przypowieści. Człowiek chodzi po brzegu morza, po przypływie i widzi małe rybki, które nie zdążyły spłynąć razem z falą przypływu. I stara się wrzucać te rybki z powrotem do wody, aby złapały odpowiednie środowisko, aby tam znowu znalazły swoje miejsce. Ale niestety fala znowu je wyrzuca na brzeg. I można powiedzieć, że czynność jest bezsensowna. Ale jednak niektóre z nich wracają do swojego miejsca, tam gdzie czują się bezpiecznie i gdzie mogą znaleźć pokarm. I podobnie być może wygląda praca z osobami, które są w więzieniach. Te osoby bardzo często miały doświadczenie wiary. Pamiętają słowa swojej matki, swojej babci, spotkały się z różnymi przejawami wiary, ale gdzieś to się pogubiło i wydaje się, że właśnie stwarzanie okazji do rozmowy na ten temat, do pytania o sens życia, o to, jakich doświadczyły krzywd i jaki opór mają w sercu, pozwala wyzwolić tą nagromadzony żal, ale z drugiej strony za tą falą żalu jest pragnienie rozwoju, pragnienie zmiany, pragnienie zbudowania sensu życia, odnalezienia w Chrystusie sensu swojego życia. I tak właściwie trochę odczuwam uczestnictwo w Bractwie Więziennym jako pewien rodzaj konsekwencji. To tak miało być, to tak właśnie powinno być. To jest z jednej strony właśnie taka realizacja mojego rozwoju i formacji duchowej, ale z drugiej strony także pełna realizacja moich zawodowych umiejętności, mojego zawodowego zaangażowania i troski, które wynikają z poczucia sensu mojej pracy i mojego bycia człowiekiem. I dlatego jestem w bractwie i przynosi mi to wiele radości i wiele niesamowitych, ważnych spotkań.
Powiedziała pani Anna, pani prezes, przed chwilą, że pomagacie kapelanom w więzieniach. Jak to konkretnie wygląda? Przychodzicie do więzienia i co robicie?
Każde wejście do więzienia jest uzgodnione z kapelanem więziennym. Nie ma takiej sytuacji, że robimy niespodzianki i kapelan robi swoje, my swoje. Zdajemy sobie sprawę, że droga do świadomego uczestniczenia w Eucharystii, w pełni życia chrześcijańskiego jest długa. I pomimo, tak jak Przemek wspomniał, tych zalążków wiary, które każdy miał w sercu, przecież i ministranci są w więzieniu, okazuje się, że niestety życie nabałaganiło bardzo wiele i ta świadomość, kto jest moim Panem, zanika. Czasem do sekt należą, czasem do innych wyznań, potem wracają do Kościoła katolickiego i my staramy się być takim pomostem pomiędzy tą sytuacją aktualną a tym dojrzałym chrześcijaństwem. Oczywiście, że jak jest możliwość, to obsługujemy mszę świętą, przygotowujemy, prowadzimy rozmowy, czy grupowe, czy indywidualne, tak żeby człowieka otworzyć tak samo na sakrament pokuty, na jakieś zadośćuczynienie, żal, na jakieś przebaczenie. Także ci ludzie, którzy są zamknięci w tych celach i każdy ze swoim problemem zazwyczaj, bo myślę, że tak naprawdę mało jest jakichś otwartych bardzo dialogów na tematy duchowe w celi, no to okazuje się, że właśnie te spotkania, kiedy przez śpiew, przez modlitwę, świadectwo, Słowo Boże, stajemy się rodziną i nagle wchodzimy na inny poziom duchowości. Tutaj wielka zasługa Jana Pawła II Świętego, bo wspomniałam o tym śpiewie. Byliśmy kiedyś w Koronowie i wszedł do kaplicy człowiek tak z korytarza, pierwszy raz tak znienacka i po prostu mówi, że usłyszał barkę. Usłyszał barkę i właśnie tak z sympatii do Jana Pawła II. Muszę powiedzieć jeszcze rzecz taką bardzo ważną o tej współpracy z funkcjonariuszami. Wiadomo, że punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia i już z założenia osadzeni nie lubią służby więziennej specjalnie, no bo wiadomo, że ta służba ich pilnuje i być może nie zawsze spełnia oczekiwania, czy nie może spełnić. Ale tutaj jest bardzo właśnie ważna rzecz budowanie tych pomostów również ze służbą więzienną, bo dzięki Przemkowi, który od początku konsultował, znaliśmy się z Oazy Rodzin, każdy nasz pomysł, który był jakąś nowością, można powiedzieć, w tym zakładzie karnym w areszcie, dzięki tej takiej jakby dyplomacji więziennej wiele pięknych inicjatyw było. W tym areszcie były apele Jana Pawła II. Wydaliśmy płytę, myśmy przygotowywali razem z tym Krajowym Stowarzyszeniem taką płytę dokumentalną właśnie pod takim tytułem Jesteście skazani, ale nie potępieni. Bractwo więzienne w służbie Jan Paweł II w służbie więźniom. W każdym razie była promocja tej płyty, był Instytut Pamięci Jana Pawła II z Warszawy, różne świadectwa, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. I właśnie dzięki takiej pewnej umiejętności Bożej łasce okazało się, że te spotkania i nie tylko w tym miejscu, bo tam, gdzie możemy dotrzeć, zmieniły taką atmosferę w naszym odczuciu na taką przyjazną też dla Pana Boga, nie? Także no, my się bardzo cieszymy, że każdy z naszych wolontariuszy jest bezcenny i tutaj serdecznie pozdrawiam tych, którzy nie mogli przyjechać. Poznań, całą grupę, tak samo z Bydgoszczy, Kornelię, Jana, Kasię, no wszystkich, Andrzeja, byłego więźnia. Także właściwie jesteśmy wspólnotą i każdy reprezentuje jakiś dar, bo wiadomo, że o własnych siłach nikt pewne rzeczy by nie zrobił, a robimy to szczerze dla miłości Bożej i to jest tą siłą napędową i tym takim dodatkowym powołaniem, jakie Bóg wlewa w te nasze kolejne serca.
No dobrze, to jest to, co wy państwo robicie. A jak wygląda teraz, to może spytam się wolontariuszy, może pana Tomasza czy pana Tadeusza, ze strony więźniów, to ich otwieranie się, przyjmowanie tego, co macie im do powiedzenia. Jak to wygląda z drugiej strony?
No, ja mogę opowiedzieć coś na swoim przykładzie. No, na przykład no moje pierwsze spotkania tam, właśnie bo byłem osadzonym, skazanym, a więc nauczyli mnie modlić się po prostu, nie? Tam dzięki bractwu nauczyłem się modlić, czytać Pismo Święte i właśnie w tych pierwszych krokach byli mi bardzo pomocni, nie? W takich podstawowych rzeczach, jak spowiedź na przykład, nie? Zawdzięczam to kapelanowi właśnie więziennemu, że naprawdę wiele dla mnie zrobił. W tej chwili, kiedy wchodzę do więzienia, posługuję w taki sposób, jaki potrafię, więc daję świadectwo, że można żyć inaczej, że można się zmienić na lepsze. Oczywiście ja też walczę cały czas z sobą, bo to nie jest tak, że raz się to zdobędzie i już do końca się w tym tak naprawdę, no trzeba to walczyć, aby wytrwać w tym, tak? My jesteśmy ludźmi często powykręcanymi z jakichś dziwnych środowisk, gdzie nie pokazali nam do końca, jak należy postępować czy żyć. A więc jeżeli wiele lat żyło się w środowisku, gdzie jest jakieś dysfunkcyjne, zdeprawowane w pewnych aspektach życia, no to wiadomo, że tej normalności człowiek musi się nauczyć, tak? Nie nauczy się tego w celi, bo tam wiadomo, to się tylko pogłębia i ta przepaść, jakby powiedzieć, się powiększa. Dzięki bractwu właśnie można jakby zaczerpnąć czegoś normalnego, tak? W tym życiu takim codziennym, więziennym, to jest jakaś taka alternatywa, odskocznia od tego zwariowanego tam świata, który rządzi się swoimi prawami. I oni wnieśli do więzienia taki powiew normalności, nie? Jako ludzie z wolności są takimi, jakby powiedzieć, no, filarami, które pozwalają na to, że uwierzyć jeszcze w człowieka, bo często my jesteśmy zbuntowani przeciwko społeczeństwu. Mówię my, jako starego człowieka, którego sobie przypominam, zbuntowani przeciwko temu systemowi i całemu społeczeństwu często. I oni tak jakby, bractwo więzienne pozwoliły mi odnaleźć, jakby powiedzieć, nadzieję w człowieka, że jest ktoś, kto chce dla mnie dobrze, nie? Że ta kara nie jest tylko po to, aby mnie tam dojechać, tak mówiąc takim językiem ulicznym, ale po to, żeby wskazać mi, że ja popełniam jakieś błędy. I tego właśnie się nauczyłem, że krytycznie spojrzałem na swoje postępowanie, że to ja mam problem i myślę, że właśnie to jest pożyteczne, że oni są, nie? Że możemy liczyć na jakichś obcych w sumie ludzi, tak? W miejscu, tak jak wielokrotnie powtarzam, że w miejscu, gdzie już rodzina często na recydywie, wiadomo, w więzieniu, często się odwraca już od takich osób, dlatego że po prostu, no, oni, my tam często w tym środowisku, gdzie żyjemy, robimy trochę przykrości także bliskim i dlatego też, i nawet bliscy nieraz mają dosyć takich osób, a tu nagle przychodzą osoby z zewnątrz, obce, które chcą, mówią jakieś dobre słowo, nie patrzą na osadzonych z góry jako na tych, którzy są bardzo źli, i właśnie nie ma tego dystansu, nie? Z nimi można porozmawiać i to jest takie terapeutyczne, nie? Poza tym, no, na pewno modlitwa przede wszystkim właśnie dzięki Eucharystii i spowiedzi udało mi się wyprostować to życie na tyle, że mogę funkcjonować tutaj. Myślę, że chcę w jakiś sposób się odwdzięczyć też to, co otrzymałem tam po tamtej stronie, a więc oddać Panu Jezusowi chwałę za to, że dał mi szansę. Więc dlatego ja tam przychodzę, nie? Pokazuję im, wielkich rzeczy nie robię, po prostu pokazuję się im, że jestem na wolności, że daję sobie radę, pracując i normalnie żyjąc, że to jest możliwe, nie? Nawet taki człowiek, jakim byłem wcześniej, a naprawdę byłem, leżałem na ziemi, nie? No bo po prostu byłem umoczony w nałogi i w powiązania takie, żyłem z takimi ludźmi, z takich środowisk jest się ciężko wyrwać, dlatego że to się staje jak, te więzi są mocne jak rodzinne, nie? I dlatego też jest potrzebna druga grupa takich osób, gdzie, jakby powiedzieć, pomogą znaleźć inne miejsce, drugą rodzinę, nie? I właśnie w bractwie to znalazłem. Oni pchnęli mnie, posadzili na ten rowerek jak małe dziecko. Popchnęli, już dalej trzeba pedałować samemu, a więc jestem za to wdzięczny Bogu, dlatego też w miarę możliwości staram się coś tam wnieść też z tej wdzięczności Jezusowi, nie?
I Pan pokazuje, że można z takiej sytuacji trudnych wyjść. Jest z nami Pan Tadeusz, Pan Henryk. Panie Tadeuszu, może tutaj jeszcze kilka słów. Jak to było z Panem, że Pan się w tym bractwie znalazł i zaangażował od lat w tę posługę?
Szczęść Boże. Troszeczkę, Ojcze Witoldzie, troszkę długa jest lista, przepraszam, kapłanów, którzy mnie o to pytają. Być może kiedyś będzie i okazja nawet w Radiu Maryja o takich osobistych doznaniach powiedzieć i znakach od Najwyższego. Jeszcze dzisiaj chyba nie jestem na to przygotowany. Niemniej i takowe zaistniały w moim życiu. Jest takie piękne zdanie, prawdziwe, beze mnie nic nie możecie uczynić. Mnie z dużej litery, nasz Pan Jezus Chrystus. Chcę powiedzieć, nie spotkałem nigdy w naszej posłudze osoby, która przyjęła naukę Kościoła, przynajmniej, potem troszeczkę więcej zaczaraczkować i tak wzrastała taki konstans miłości Chrystusa następował i trwała w łasce uświęcającej. Nie spotkałem takiej osoby, która nie wyrzekła się Chrystusa, żeby ta osoba zaglebowała więziennie. Nie spotkałem. Braciom do znudzenia w tym miejscu powtarzam. Oczywiście to ja przestrzegam, co cesarskie, co boskie najpierw, co cesarskie. Oczywiście nigdy nie wręczę pieniędzy, bo do ręki, ale tak sobie pół żartem mówię. Dostaniesz tam, wymieniam sumę pieniążków, żeby ogłoszenie w jakiejś tam codziennówce wydrukować. Jeżeli spełnisz to twoje życie się zmieni. A jeżeli nie, to będziesz mógł napisać, że Tadeusz Kuczun jest największym kłamcą. Jeszcze nikt mnie nie zobowiązał. Tadeuszu, słuchaj ty, daj mi, bo mnie oszukałeś. Oczywiście nie mogę oszukać, bo niosę, staram się nieść Chrystusa. Zawsze jesteśmy sługami nieużytecznymi. I tak chcę podziękować Bogu Najwyższemu przez niepokalane serce Maryi za Tomka, który jest z nami. To oczywiście nasz Pan uczynił, Jezus Chrystus. I to jest przepiękne, że w tym dniu i Radio Maryja, przecież telewizja Trwam, wiele rzeczy dokłada Bożych, by to dzieło trwało, chociażby dzisiejsza audycja dla przykładu, rozmowy z wiernymi. Pamiętam taką sytuację, a mogę już wymienić imię tego brata. Zaczął się skarżyć, mówi: Tadeusz, nie mogę sobie poradzić z moją córką. Podówczas to była gimnazjalistka, tak prowokacyjnie mówię, bo nie chcesz. Ja nie chcę. I tak się droczę z nim. No i tam dostał małą porcję modlitw i, co ważne, przyjął. Po 2 tygodniach miał duże oczy. I rzeczywiście myślałem, że już nie można mieć większych oczu, ale przychodzi ten Robert i mówi: Tadeusz, wiesz co? Te moje zmieniły się. No widzisz, tak jest Jezus, nasz Pan. Jak powiedział święty Maksymilian Kolbe, tylko miłość jest twórcza. I proszę sobie wyobrazić, że tej miłości można naprawdę dużo dostrzec w więzieniu. Dlaczego są w więzieniu? Po prostu zabrakło miłości w różnej postaci, w rodzinie, w sąsiedztwie, w złym bliźnim, w braku mojej konkretnie modlitwy. I tak te młyny zła sprawiły, że stał się człowiekiem uwięzionym wbrew zamysłowi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też chcę podkreślić o czymś, co zapominamy, że jesteśmy jedną wielką rodziną w naszym Panu, że nie ma tam kogokolwiek, kto byłby poza sferą naszej miłości, poza granicami naszej miłości. I wypełnić, a Jezus wie, w jaki sposób natchnąć, w jaki sposób łączyć rodziny i życie tych, którzy z punktu widzenia i tak zwanych specjalistów, którzy tylko w sposób ludzki, w czynniku ludzkim doszukują się takiego status quo zła, rzeczy, która wydaje się nie do ruszenia, bo nie chcę rozwijać tego wątku, to jest bardzo trudny, wymagałby wiele czasu i niewiele przyniósłby pożytku. Ale tak jak powiedziałem, beze mnie nic nie możecie uczynić. i też w imię Chrystusa, ten, który zbawia, prawda? Jak brzmi jego imię, Pan zbawia. Staramy się te rodziny łączyć. Oczywiście mamy bardzo ograniczone środki, ale do Boga należy kosmos, bodajże 157 miliardów lat świetnych. Do Niego należy każde serce, które stworzył, może zmiękczyć, skruszyć. I co jest przepiękne w miłości Chrystusa, że nie ma dla Niego człowieka straconego. Im bardziej po ludzku wydaje się, że ten człowiek to już spisany jest na straty, tak nie jest w zamyśle Pana.
Panie Tadeuszu, wejdę w słowo, bo jeszcze chciałbym dać głos panu Henrykowi, żeby też podzielić się swoim doświadczeniem posługi w bractwie. Pan Henryk Bochniak, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem emerytowanym nauczycielem, harcerzem od lat młodości, a nawet dzieciństwa. Jako dziecko zetknąłem się z taką krzywdą, niesprawiedliwością, ponieważ przez tragicznej pomyłce straciłem swego najstarszego kuzyna. Było to w miejscowości Tarnawa. Później fascynowałem się niewidzialną ręką, a po latach spotkałem właśnie naszą panią prezes, panią Anię Sztranc, przy chorym Damianku, która właśnie zaproponowała mi taką właśnie współpracę. No i tak właśnie rozpoczęło się. Odwiedzam areszty śledcze, zakłady karne w Bydgoszczy i okolicy i staram się właśnie tak trochę to życie uprzyjemniać więźniom.
Swoimi talentami?
I to znaczy, no. Rzeczywiście zawsze przyjeżdżam za kordonem. Dawniej właśnie msze były, oprawę mszy świętych, jak z kapelanami było. I był śpiew, to był taki, no, zachwycałem się. To był potężny śpiew, a szczególnie jak w okresie kolęd, to naprawdę aż te mury więzienia prawie drżały. Wszyscy właśnie więźniowie bardzo włączali się właśnie w śpiew. I to mnie właśnie tak jakoś, no tak inspiruje właśnie do działania. Staram się, tam gdzie mnie wezwą, to po prostu zawsze staram się być.
To może poprosimy jeszcze, panie Henryku, taką próbkę pana talentów, może małą próbkę. Małą próbkę, ponieważ też już zaraz przejdziemy do telefonów naszych słuchaczy, ale skoro mamy tutaj artystę i instrument, może też coś.
Pewnej nocy łzy z oczu mi otarł dłonią swą Jezus i powiedział mi: nie martw się, ja przy boku jestem. Potem spojrzał na grzeszny świat pogrążony w ciemności i wracając się do mnie pełne troski tak rzekł: powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam ich. Powiedz ludziom, że kocham ich, że się o nich wciąż troszczę. Jeśli zeszli już z moich dróg, powiedz, że szukam. Gdy na wzgórzu Golgoty za nich życie oddałem, to umarłem za wszystkich, ale każdemu żył. Nie zapomnę tej chwili, gdy mnie spotkał mój Jezus. Wtedy byłem jak ślepy, on przywrócił mi wzrok.
Bardzo dziękujemy za tę próbkę. Jak widzimy, różne talenty też przydają się w tej państwa posłudze tam w więzieniu za murami.
Tak.
Drodzy Państwo, dziękuję za to wprowadzenie i teraz czas też włączyć, zaprosić naszych słuchaczy do naszych rozmów, żeby to były rozmowy nasze niedokończone. Przypomnę, drodzy Państwo, rozmawiamy o odwiedzaniu więźniów, o pomocy więźniom w wyjściu z tego galimatiasu nieraz życiowego. Więźniów odwiedzać. Uczynek miłosierdzia co do ciała. Mamy dzisiaj gości, wolontariusze Bractwa Więziennego Samarytania. Wcześniej był z nami ksiądz Infuadian Sikorski, to w telewizji, i ojciec Jan Dezyderiusz Pol, franciszkanin też zaangażowani, założyciel Bractwa Więziennego ksiądz Jan, ojciec Jan Dezyderiusz, dyrektor biura naczelnego kapelana. I proszę Państwa, zapraszam do rozmów, do pytań, do własnych świadectw na ten temat. Przypomnę numery telefonów. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź.
I witamy pierwszego naszego radiosłuchacza. Halo, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Ja mam takie pytanie. Tutaj Przemysław z Wielkopolski. Jak to jest po prostu tutaj generalnie w zakładach karnych? Czy łatwo gdzieś tam jest to z weryfikacją? Czy ktoś specjalnie się nawraca? Bo słyszy się gdzieś tam czasami, że no, ta pobożność może pomóc w skróceniu wyroków. Jak to się ma rzeczywiście do takiej autentycznej relacji z Panem Bogiem? I tutaj, czy to jest, no, jak tutaj kapelan współpracuje, czy współpracuje z więźniami, czy jak to jest po prostu? Dziękuję.
Dziękujemy
i gratuluję
bardzo.
Przede wszystkim świadectwa i życzę przede wszystkim wierności tutaj zasadom dla tych tutaj osób, które tak pięknie złożyły świadectwo.
Z Bogiem. I bardzo proszę.
Znaczy mogłabym powiedzieć tak, że jestem bardzo zdziwiona właśnie takim stwierdzeniem, że ta postawa pobożności miałaby skrócić wymiar kary. Na pewno są i artyści tacy duchowi, niemniej nawrócenie jest procesem. Nie można powiedzieć, że ktoś się nawrócił i już tak będzie do końca życia, o czym mówił Tomek, bo to jest walka, jest proces i stopnie Bożej miłości też idą w górę i doskonalimy się, prawda, w tej świętości. Natomiast przypomnę takie słowa Budziaszka, którego pozdrawiam, na jednym ze spotkań w zakładzie karnym mówi do chłopaków tak: co to znaczy nawrócić się? Nawrócić się to za każdym razem, zanim coś zrobisz, obrócić się w stronę krzyża i zapytać się Jezusa: Panie, a co ty byś zrobił na moim miejscu? Druga rzecz jest taka, że można przyznać też Panu częściowo rację, bo znamy takie przypadki, gdzie osoby, które myślę, że miały naprawdę wtedy autentyczną łaskę, bardzo głębokiej wiary, odmawiając codziennie różaniec, otrzymywały bardzo duże warunkowe, nawet i 3 lata. Takie przypadki też się zdarzały. My ze swojej strony, ponieważ jesteśmy tym duszpasterstwem więziennym i zależy nam nie tyle na szybkiej wolności, co na tym, żeby Pan Jezus stał się Panem każdej osoby, naszego brata tak samo. Mówimy tak, że jeżeli twoje serce będzie gotowe do wolności, to Bóg ci te bramy więzienia otworzy.
Ja rzeczywiście też odpowiem na to pytanie w ten sposób, że i tak, i nie, bo tak w tym sensie, że wyjście...
Panie profesorze, proszę tak bardziej na wprost, dobrze? Wtedy będzie lepiej słychać ten dźwięk, głos. O,
właśnie. I tak, i nie, dlatego że rzeczywiście wyjście na spotkanie z bractwem więziennym, na modlitwę, na mszę świętą, daje szansę człowiekowi na wyjście z celi, na porozmawianie z kimś, na spotkanie się także ze swoimi kolegami. I bardzo często to udawanie świętości, tak, czy tego nawrócenia w tym sensie, może przynosić doraźne korzyści. Ale my mamy wiele takich świadectw, które mówią, że takie wyjście okazało się również ważne w takiej perspektywie życiowej, duchowej. Wychodziłem tylko po to, żeby się pokłócić albo spotkać z kolegami, a okazało się, że spotkanie modlitewne dało mi dużo więcej. Natomiast nie spotkałem się z czymś takim, żeby informacja o tym, że ktoś należy do, spotyka się z bractwem więziennym, modli się i jakoś tam prezentuje pewną duchową przemianę, miał wpływ na warunkowe zwolnienie. To nie jest kategoria brana pod uwagę przy tego typu decyzjach.
Ale tak zwane nawrócenie się niesie za sobą pewne konsekwencje. I pamiętam, Tomek, jak opowiadałeś w zakładzie karnym podczas świadectwa, kiedy już przyjąłeś Pana Jezusa do swojego serca, bo tak pięknie opowiadałeś o sakramencie pokuty, jak Bóg cię uwalniał, jak miałeś przeżycia i kiedy na przykład odstępowałeś od starych zasad, tak zwanej tej grypsery, ile potrzeba było siły wewnętrznej i męstwa, żeby pokazać swoim kolegom, że teraz w tej mojej grze najważniejszy jest Pan Jezus. Także nie wszystko jest takie łatwe i tanie, bo pokazanie takiej prawdziwej wiary może być uznawane, myślę, za współosadzonych za jakąś słabość. Nie wiem, Tomek, możesz tutaj skorygować, bo nie siedziałam w więzieniu z wyroku, tylko dobrowolnie, a to już jest różnica.
No tak. Często jest to związane z trudem, bo tak jak i na wolności, kiedy człowiek przyzna się często do jakichś zasad, że przestrzega 10 przykazań na przykład w pracy, czy gdzieś w jakimś swoim środowisku, gdzie żyje, to różnie jest odbierane, tak? Nie zawsze jest to dobra wiadomość, a powinna, ale niestety jest inaczej. W takim środowisku, gdzie człowiek nagle wybiera Jezusa i mówi, że 10 przykazań dla niego jest najważniejsze, a nie zasady, którymi żyje się w więzieniu, te takie uliczne zasady, gdzie tam też jest jakaś tam hierarchia, powiedzmy, między więźniami, ich jakieś zasady wewnętrzne, administracja administracją, ochrona ochroną, ale wewnątrz więźniowie mają swoje prawa i też potrafią je egzekwować, także na pewno w moim przypadku akurat to było jakieś, można powiedzieć, jakiś dość duży trud, dlatego że ja zrezygnowałem w więzieniu z ochrony kolegów, którzy mi dotąd służyli taką pomocą, a więc kiedy poszedłem za Jezusem i zrozumiałem, że nie można pogodzić tych dwóch rzeczy przynależności do subkultury więziennej i życie zasadami więziennymi kłóci się z Pismem Świętym, z nauką Chrystusa, a ja chcę iść szczerze za Panem Jezusem, a więc automatycznie straciłem wtedy ochronę moich kolegów, których naprawdę miałem takich wiernych, którzy po prostu w kłopotach byli mi w stanie pomóc, ale w momencie, kiedy wybrałem Chrystusa, automatycznie liczyłem na ochronę Boga, nie? I tak szczerze mówiąc było, że ja wierzyłem, że Bóg mnie ochroni w tych trudnych momentach i tak rzeczywiście było, no i to kosztowało utratę tych kolegów, tak? A więc odwrócili się ode mnie. Część osób po prostu musiało to zrobić, dlatego jeżeli by mnie akceptowali dalej, to prawdopodobnie naraziliby się innym na jakieś złe potraktowanie i tak dalej, tak? A więc musieli się ode mnie odciąć, więc zostałem sam, no i jakoś musiałem sobie tam dać radę. I byłem świadom tego, co się będzie działo dalej, a więc coś straciłem, ale zyskałem dużo więcej, bo ja wiedziałem, że w więzieniu może mi być trudniej, ale jak będzie mi trudniej, to nie będę chciał tam wrócić, nie? I to będzie dodatkowy bodziec taki, który będzie działał w ten sposób, że nie będę chciał popełniać przestępstw, nie? Bo ja już zrezygnowałem z tamtego życia, a więc ci starzy koledzy, jakby powiedzieć, nie stali się moimi rywalami, tylko po prostu no, dla nich przestałem istnieć, a więc wiedziałem, że nie mam po co tam wracać i to zrobiłem z tą świadomością, aby to wiedziałem, jak to będzie działać, nie? Ten mechanizm. Więc na pewno też takie nawrócenie w więzieniu jest jakimś trudem. Oczywiście, że można tam się nawrócić naprawdę, mieć szczere chęci, a wyjść na wolność i po prostu życie może tak człowieka po prostu codzienność może go zmiażdżyć i wrócić do jakichś swoich starych nawyków. To ryzyko istnieje. Ale jeżeli ktoś trzyma się Eucharystii, chodzi na msze święte, modli się i szczerze trzyma się Chrystusa i Maryi, to myślę, że nie grozi taki ciężki upadek, z którego by się nie miał człowiek podnieść, a więc z pewnością ci ludzie, którym nie wyszło, to raczej jest tak, że w którymś momencie przestali się może modlić, przestali przyjmować komunię, nie spowiadali się i ja uważam, że to jest główny powód, dlaczego im się nie udało, nie? Dziękuję.
Czyli szansę każdemu trzeba dać.
I odbierzmy kolejny telefon, bo cały czas dzwonią. Halo, Radio Maryja. Halo, już na antenie, witamy serdecznie. Prosimy o imię.
Felicja.
Pani Felicja, już na antenie jesteśmy, słuchamy, bardzo proszę.
Tak. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Mówi Felicja. Bractwo więzienne, zakład karny Wronki.
O,
jestem w bractwie więziennym od 2008 roku. Serdecznie witam, bo tam niektóre osoby znam. Panią Anię Stranz, księdza oczywiście, Jana Sikorskiego, bo my się spotykaliśmy na tych ogólnopolskich zjazdach w Popowie koło Warszawy. Bardzo serdecznie dziękuję i pragnę podzielić się takim moim doświadczeniem z tej pracy jako wolontariusz w Bractwie Więziennym. Otóż tu chciałabym, pan czy pani, ktoś mówił, że czy tam się ci nasi podopieczni nawracają. Ja mam takie doświadczenie, że po prostu trzeba zostawić też działanie Panu Bogu. My mamy chodzić do nich, modlić się z nimi, mówić im o Panu Bogu, czytać z Pisma Świętego, tłumaczyć, objaśniać. My zawsze nasze spotkania chodzimy parami po dwie osoby. Mamy tam zawsze jakiś temat opracowany, który, żeby im przedstawić. Włączają się, powiem, chętnie też do dyskusji, do rozmowy nasi podopieczni. I no, a jaki efekt duchowy tych naszych tam wizyt, to trzeba zostawić po prostu też pole działania Panu Bogu, bo my nie wiemy tak naprawdę, co się tam w środku, każdy z nich jest inny. Każdy z tych naszych podopiecznych jest inny. I powiem jeszcze tak, po prostu takich rekolekcji Drogi Krzyżowej, czy Pasji, czy w październiku różańcowych nabożeństw, to jest tylko w zakładzie karnym, tam we Wronkach. Bo to jest naprawdę no, przeżycie niesamowite, jakby Droga Krzyżowa się zaczyna w tej kaplicy więziennej od Wielkiego Czwartku. Idziemy tym długim korytarzem, wychodzimy na ten spacerownik, zatrzymujemy się, mamy rolę, my czytamy rolę, czytają skazani też swoje role, to po prostu ciarki po plecach chodzą, bo to w kościołach, jak człowiek siedzi w ławce i ciasno, i to nie jest takie przeżycie jak tam. No i no co jeszcze mogę powiedzieć? Mamy na przykład we Wronkach cyganów, którzy grają na gitarze, są utalentowani muzycznie, wspierają nas muzycznie. No, jest okazja do spowiedzi, tam konfesjonał stoi. W Adwencie i w czasie Wielkiego Postu to i my też przystępujemy tam do spowiedzi. Czyli mnie się wydaje, że to jest dla tych naszych podopiecznych też takie świadectwo wiary. Ponadto, no, co tutaj jeszcze powiedzieć? No, ja jestem na emeryturze, mąż nie żyje, no to sobie jakoś musiałam sobie ten czas zagospodarować. No i okazało się, że właśnie są potrzebni ludzie, wolontariusze do działania tam w Bractwie Więziennym, więc ja właściwie bez zastanowienia i dla mnie też ta podstawa religijna, skazania na górze, bo odwiedziliście mnie w więzieniu, albo mnie nie odwiedziliście, mówi Pan Jezus, tak? I choćby się jeden nawrócił z powodu tych naszych tam wizyt u nich, to warto tam chodzić. Takie jest moje zdanie. Dla jednego nawróconego warto tam chodzić. Oni się bardzo cieszą, że my przychodzimy do nas, no wprost to okazują i mówią, że mamy przyjść, że kiedy siostry przyjdziecie i tak to wygląda. Także ja bardzo jestem Panu Bogu wdzięczna i jeszcze powiem, że codziennie się modlę za tych skazanych. Oni co roku do bierzmowania przystępują, ta grupa około 20 skazanych, niektórzy przyjmowali sakrament Chrztu Świętego dopiero i Komunię Świętą i bierzmowanie razem. Tam byli wszyscy biskupi poznańscy w zakładzie karnym we Wronkach, bo przyjeżdżają właśnie jak jest ten sakrament bierzmowania tam udzielany. Także i my się też od nich, my się też z nimi się ubogacamy. To nie jest tak, że to w jedną stronę, a ja tylko Pana Boga proszę o pokorę i modlę się za tych, którzy już opuścili zakład karny, żeby się tam na wolności po prostu trzymali Pana Boga. No i za tych, którzy odsiadują wyrok, też się modlę. Także dla mnie to jest bardzo... Ja jestem po prostu Panu Bogu wdzięczna, że tak moje życie pokierował, że ja tam trafiłam.
Od dawna Pani Felicjo... Od dawna Pani w Bractwie? Powiem. Pani Felicjo, halo?
Tak.
Od dawna Pani jest w Bractwie?
Od 2008 roku.
10 lat.
Bardzo jestem szczęśliwa, że ja tam trafiłam.
Bóg zapłać Tobie, Felicjo, za te słowa. To jest coś, co podpisuje się oboma rękoma pod tym, że rzeczywiście te doświadczenia są obecne w czasie naszych spotkań. Bóg zapłać Ci.
Bardzo dziękujemy, Pani Felicjo.
Bóg zapłać. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Całe Wronki. Z Andrzejem Borowczakiem na czele. Z Panem Bogiem.
Odbierzmy więc kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Witam serdecznie wszystkich w studio, a przede wszystkim wszystkich osadzonych.
Witam, kogo
witamy? Chcę im powiedzieć, że na wolności są ludzie, którzy o nich myślą, że nie są sami, że nie tylko ich rodziny, ale również obcy ludzie. Ja dzwonię z Krakowa i ile razy przejeżdżam koło Montelupich, to zawsze myślę o nich. Modlę się za nich. Pozdrawiam Michała, którego z Czenakolo ze wspólnoty poznałem, który odwiedza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, i wszystkich, którzy opuszczają zakład karny, zachęcam i zapraszam do sanktuarium, do Jezusa Miłosiernego. Na pewno wskażę drogę. A teraz do Państwa takie pytanie, czy osadzeni byli powiadomieni o tej audycji, czy słuchają?
Nasze możliwości były ograniczone, natomiast w korespondencji wysyłanej dosyć obszernie była informacja, że jest taka audycja w Dzień Modlitw za Więźniów i zapraszamy do słuchania.
I też nie mają Państwo w tej chwili żadnego wpływu, żeby któryś z osadzonych zadzwonił do studia, pozdrowił tych po drugiej stronie.
No, ja nie wiem, czy o tej porze, Przemku, jeszcze do telefonu mogą dojść.
Tak. Zakład karny narzuca pewne uwarunkowania i jest pewien regulamin. Po godzinie 25.
Bo zresztą tak jak Państwo opowiadacie, przede wszystkim ta audycja jest dla nich i o nich. Także dlatego pytam, bo słyszą głosy Was, którzy odwiedzacie ich i tych dzwoniących. Jeszcze raz serdecznie ich pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże, moje imię jest Antoni. Dzwonię z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z Krakowa.
Dzięki, panie Antoni.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Tylko dodam, że będzie w internecie ta nasza audycja do odsłuchania. A więc można też tam powiedzieć, czy państwo, którzy nas teraz słuchacie, jeśli macie kogoś, komu chcecie wskazać, że taka audycja była, no to można sobie to ściągnąć. Jest, tam będzie już od jutra.
Audycja też będzie na naszej stronie internetowej, na Facebooku, ale też dostaliśmy płytkę na przykład z telewizji Trwam, być może tutaj dźwiękową z tych rozmów. Natomiast myślę, że adresatem na tej audycji dzisiejszych spotkań, chociaż jest to Dzień Modlitw za Więźniów, są raczej rodziny osadzonych i wspólnoty, które myślę, że z racji tego, że są coraz bardziej zaangażowane w życiu Kościoła, mogłyby dosyć prosty sposób otworzyć się na właśnie posługę w więzieniach, bo zasadniczo chodzi o to, żeby wchodzili ludzie, którzy są już dosyć dobrze uformowani duchowo w Kościele, bo to jest taki dosyć ostry front, gdzie spotykamy się z ludźmi, tak jak wspomniałam, niekoniecznie z innych wyznań, chociaż też, ale i z sekt i trochę mających swoją filozofię zbawienia. Także myślę, że to nie jest zły pomysł, że w ogóle ta audycja jest, myślę, że dobrze, ale zrodziła się jeszcze taka myśl w telewizji Trwam, żeby za rok zrobić rozmowy niedokończone, przeprowadzić z jakiegoś zakładu karnego. Też pewnie o tej porze będzie to trudne, ale może, może coś tutaj się uda wynegocjować. W każdym razie sprawa jest otwarta, ale my przez tą audycję chcemy, żeby właśnie zwiększyła się ilość rąk i otwartych serc, które będą gotowe pójść, napisać list, pomodlić się właśnie za więźniów, a również pełniąc obowiązki jakieś w instytucjach, tworzyć taką politykę społeczną, która pozwoli zwiększyć ilość tych hosteli dla byłych więźniów, bo problemem jest to, że wychodzą ludzie po odbyciu kary i nie każdy ma rodzinę, która jeszcze o nim pamięta i go przygarnie, ale na przykład są takie osoby, które wręcz boją się wrócić do swojego dawnego środowiska, bo wiedzą, czym to się skończy. A poza tym jeszcze jest taka sprawa, że człowiek, który wychodzi po kilku latach pozbawienia wolności, a już nie mówiąc, że po kilkunastu albo więcej, i wraca do społeczeństwa, to on wraca zupełnie do nowego świata. I właśnie taki, jak to tutaj właśnie z ośrodka Mateusz Waldek i tutaj Przemek podpowiada, te śluzy wolności. Jak najbardziej duchowo przygotowywać, ale też dać taką możliwość miękkiego lądowania na wolności. I są takie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, o których my wiemy, staramy się jakby ogarniać te podmioty, żeby przekazywać osadzonym, wychodzącym na wolność, jak Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia z Koszalina, wspaniałe stowarzyszenie, ostatnio piekarnię otworzyło, hostel, adaptacja, jakieś gospodarstwa, czy Fundacja Pomost, czy Fundacja Posti z Lublina, Przemek podpowiadaj, Ośrodek Mateusz z Torunia, gdzie Waldek otworzył Dąbrowski jeszcze dom dla kobiet.
Polskie domy pomocy dla więźniów pod Opolem są cztery takie domy.
Tak, w Strzelcach Opolskich ksiądz Krawiec właśnie, który mieszka razem z tymi osadzonymi.
Gdańskie mieszkania takie, które się remontuje i więzień zasiedla to mieszkanie. To bardzo ciekawy pomysł.
To jest Stowarzyszenie Emaus, gdzie jeden z naszych podopiecznych też trafił, już świętej pamięci, ale to jest tylko dla osób, które były wcześniej zameldowane na terenie Gdańska. Niemniej raz w roku miasto, które dotuje, daje mieszkanie, tak jak Przemek wspomniał, do remontu. Wszyscy remontują, a jeden zamieszkuje. Ale jeżeli Państwo wiecie, a na pewno są jeszcze różne miejsca, które wyciągają rękę do tych ludzi skazanych, to warto właśnie na maila, czy na czacie, na Facebooku, czy telefonicznie też zgłaszać. No, jest też z założenia taka instytucja jak Patronat. To nie jest stowarzyszenie, prawda? Nie, Stowarzyszenie Patronat w Warszawie i też w kilku innych miastach, które też pomaga na wolności. Niemniej z mojej wiedzy jakby nie zabezpiecza takiej pomocy duchowej.
Odbieramy więc kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Już można?
Już można, witamy serdecznie.
Nie będzie pochwalony z Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Z Lublina, Krystyna, bardzo dziękuję za audycję. Kiedy usłyszałam dużo innych zajęć o więziennictwie, to ja tak z innej strony powiem. Święta rok temu byłam na poczcie i zobaczyłam, stałam w kolejce, młoda para, to znaczy dziewczyna z chłopakiem, nie wiem, 15, 16, tak przeżywały i o co chodzi? Kupiły kartkę bardzo ładną, taką świąteczną, chrześcijańską, ze żłóbkiem, z świętą rodziną. I tak głośno dyskutowała, jak to napisać. I proszę wybrać, tak byłam wzruszona i teraz też pisali kartkę właśnie do więzienia.
Tak.
I zastanawiali się, Boże łaski, tak na głos. I spojrzeli, że ja też taka zdziwiona patrzę, więc zaczęłam im tam pomagać. No i pytam, a do kogo? No byłam po prostu tak pozytywnie wzruszona. Pierwszy raz się spotkałam, że ktoś tak życzliwie, prawda, traktuje tam, okazało się, że to kolega gdzieś tu na Lubartowskiej w Lublinie, w tych biednych, gdzieś tam coś ukradli, jego złapali, tam ktoś, no mniejsza z tym, ale ta postawa tych młodych osób, tak wdzięczna, taka życzliwa i ufające, że on tam pobędzie, ale on się nawróci. On właśnie to, co Państwo mówią. Także widzę, że jako wielką troską trzeba tam też podejść do takich osób. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Ja widziałem tę sytuację od drugiej strony, może podobną. Młodzi, młodociani więźniowie przychodzą do więzienia i wystarczą 3-4 miesiące. I oni już wiedzą, kto był dla nich prawdziwym przyjacielem, a kto nie był. Czasami okazuje się, że jakiś kolega, który był gdzieś daleko, gdzieś kiedyś siedzieli w jednej ławce, to on właśnie pisze do niego listy, to on pyta, jak się czuje, czasami odwiedzi. Natomiast ci jego kumple, z którymi był na co dzień, po prostu przestają z nim rozmawiać. I być może właśnie tacy fajni jego koledzy, koleżanka napisali do niego i to jest taka szansa, żeby poczuć, że mam do kogo wrócić i mam jeszcze tam na wolności kogoś, kto o mnie myśli.
Jest ktoś, kto we mnie wierzy.
Tak, dokładnie.
Kolejny telefon odbieramy. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zawsze.
Mówi Jadwiga z Bydgoszczy.
Witamy Pani Jadwigo, bardzo proszę.
Pozdrawiam serdecznie ojca Witolda prowadzącego oraz gości obecnych w studio. Szczególnie chciałam pozdrowić brata tercjarza Tadeusza Kuczuna, franciszkańskiego tercjarza. Pokój dobro, bracie Tadeuszu.
Teraz i zawsze.
Oraz całe to bractwo więzienne, przedstawicieli tego bractwa więziennego, które ma bardzo ładną nazwę Samarytania. Życzę Wam, kochani, błogosławionych owoców duchowych, wielu nawróceń tych ludzi osadzonych oraz łask uzdrowienia duchowego dla tych osób poszkodowanych oraz daru przebaczenia dla nich. Bogu dziękuję za Was, którzy jesteście narzędziami pokoju i dobra w ręku Boga. Wasza praca jest bez nagrody. Tak się buduje właśnie Królestwo Boże. Brat Tadeusz jest też człowiekiem wielkiej modlitwy. Chciałam powiedzieć, że pracuje ten. Prowadzi jeszcze taką grupę modlitewną dla dusz w czystu cierpiących. To są takie czuwania nocne. To też jest wielkie poświęcenie. Ja nie wiem, kiedy on śpi. Więc tutaj jest naprawdę, no ale to na chwałę Pana. Nie chcę kadzić Jemu, tylko tak Pan Bóg sobie wybiera nas i wie, na ile nas stać. Nie tylko pomaga żywym, ale i ratuje dusze czystowe. Niech będzie za to Bogu chwała. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
A jeszcze na koniec chciałam się zapytać, bo ten program telewizyjny też oglądałam. Bracie Tadeuszu, ten woreczek, ten mieszek duchowy, to tam do tego mieszka, tam wkładam moją dziesiątkę różańca za was wszystkich i za tych osadzonych.
Bóg zapłać, dobra niewiasto.
Szczęść wam Boże.
Szczęść Boże.
Boże, Panie Diego. Z Panem Bogiem.
Ojcze, tak chciałbym może Bożym adwocem odpowiedzieć. Jadziu, Bóg ci zapłać za to świadectwo. Mianowicie jeszcze chciałem ci podziękować, bo tego nie powiedziałaś na antenie, że adorujesz Chrystusa, spotykasz się z Chrystusem przed Sanctissimus i to twoje adorowanie Pana dajesz do mieszka więziennego modlitewnego i wiem, że w niebie dowiemy się, ile tych denarów niebieskich właśnie przez to adorowanie naszego Pana, który niestety często nazywa siebie dla dusz wybranych więźniem tabernakulum czy tronu eucharystycznego. Niewątpliwie Bóg ci wielkie zapłać, że kochasz tych ludzi w tym miejscu. To też, tak jak nasz święty ojciec Franciszek, sam był przecież też w więzieniu. On powiedział, że miłość jest niekochana. I często można powiedzieć, że nasz brat w więzieniu w ciupie jest niekochany. I to jest smutne. Ale myślę, że Pan Bóg pobudzi i nie będzie musiał kamieni czynić, by modliły się, by wchodziły do więzień, by ta strona Kościoła cierpiącego za kratami była miła Panu Bogu. Jeszcze tak chciałem powiedzieć, skoro poruszyłaś kwestię czuwań nocnych, ja szczególnie chciałem podziękować siostrze Gajdzie, bo ze zgromadzenia w Sulejówku przełożonej od dusz czyśćcowych, bo napisałem swego czasu list, dostałem piękną odpowiedź i podzieliłem się, że ci, którzy kochają dusze czyśćcowe, te, które wypłacają się sprawiedliwości Bożej, nie mogą nie kochać tych dusz, które odpłacają się i Bożej, i ziemskiej sprawiedliwości. Także przy okazji, skoro to zostało wypowiedziane, dziękuję Panu Bogu za te kilkanaście osób, które raz w miesiącu gromadzimy się, kiedyś to było od 21 do 4:30 rano, teraz troszeczkę postarzeliśmy się, to jest 2 w nocy, kończymy i staramy się to, przepraszam, więzienie Bożej sprawiedliwości, dusz czyśćcowych, kiedy jeszcze Stanisław Papczyński nie był ogłoszony, nie był beatyfikowany, kanonizowany, myśmy właśnie, może już to jest 30 rok, kiedy
Modlimy się za to Boże więzienie czyśćcowe, wypłacające się doskonałej, nieskończonej sprawiedliwości Pana Boga. Ojcze, pozwól, że w tej sytuacji odmówimy wieczny odpoczynek zmarłym, racz dać, Panie.
A światło i wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek zmarłym więźniom dać, Panie.
A światło i wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Amen.
Chwała Panu.
No to może jeszcze za ofiary, chociaż rzeczywiście nie potrzebują pewnie takiej modlitwy z racji swojego męczeństwa, ale nigdy nie wiadomo, w jakim stanie odeszli. Także właśnie za te rodziny poszkodowanych, za ofiary, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj mi świeci.
I odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Radio Maryja, tak, bardzo proszę.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże drogim gościom. Drogim, bo solidaryzuję się bardzo z nimi.
Czy możemy Pana imię poznać?
Zbigniew z Mazowsza.
Bardzo proszę.
Może w kilku słowach taką historię opowiem. Ksiądz Jacek Bazarnik był taki proboszcz tarchomińskiej parafii. Człowiek, któremu bardzo wiele moja rodzina zawdzięcza. I on był niejako inspiratorem pewnych poczynań. Postanowiłem taki zespół utworzyć muzyczno-wokalny z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, bo do tej służby, żeby iść do więzień, do domów starców, do szpitali, do domów upośledzonych dzieci psychicznie i innych takich miejsc, które świat nazywa marginesem, no to potrzebne były właśnie takie dusze, takie dzieci i młodzież z takich domów. Ksiądz Jacek, obecny kapelan Centrum Zdrowia Dziecka, znany Państwu na pewno, popierał te moje pomysły. Jeszcze wtedy byłem młodym chłopakiem dosyć, tak miałem tam 36-7 lat. I to się tak zaczęło właśnie, że te więzienia nawiedzaliśmy. Wcześniej w Ameryce odpokutowałem w cudzysłowie domu starców czy hospicjum, posługując chorym Żydom w takich najbardziej, no, powiedzmy, pośrednich posługach. Uczyłem się pokory życia przez rok, ale za te zarobione tam pieniądze, zresztą niezbyt wielkie, ale były osoby, które mnie wsparły. Zakupiłem sprzęt profesjonalny nagłośnieniowy, muzyczny, zresztą zajmowałem się tym też zawodowo tu w ojczyźnie jeszcze. No i tak ruszyliśmy do tych właśnie więzień. Słuchając Państwa, to odżywają te wspomnienia. To był rok 90. Zaczęło się gdzieś w 87 i tak około 10 lat to trwało. Później po prostu wykończyliśmy się finansowo, jeśli mogę tak powiedzieć, bo rodzina liczna, rodziły się nam kolejne dzieci. Ale chodzi o więzienia, więc rzeczywiście któraś z szanownych pań powiedziała, że potrzebna jest formacja duchowa. Oczywiście trzeba mieć przewodnika, człowieka, który czuwa i w taki sposób radykalny, bym powiedział, nad rozwojem duchowym człowieka. Takim właśnie był ksiądz Bazarnik, no bo przyjaźniliśmy się, ale w tych sprawach bożych był bardzo taki wymagający. I właśnie to mnie naprowadziło na takie rzeczy, nawet do kuzyna z Gdańska. Napisałem w liście, że chciałbym naprawdę w życiu coś dla Chrystusa zrobić. No i zaczęła się przygoda między innymi z więzieniami. Białołęka warszawska, Popowo, gdzie kierowcy pokutowali. No i cały szereg innych miejsc takich. Wspominam to różnie. Jeśli mogę tak powiedzieć, milej wspominam więzienia, gdzie były osadzone niewiasty. Ponieważ z racji ich przyrodzonych cech, no to te kontakty, one patrzały na te dzieci, tam w tym zespole były dzieci i 6-7-letni, byli studenci, w sumie tam 8 osób średnio. No i one to przeżywały bardzo głęboko, ze wzruszeniem, z poruszeniem widocznym, duchowym. Dziękowały bardzo. Natomiast no, w więzieniach, gdzie przebywali mężczyźni, a zwłaszcza młodzi przestępcy, no to nie było tak łatwo. Nie było tak łatwo. Bez przygotowania duchowego, bez zawierzenia Bogu, to naprawdę opadały nieraz ręce. Zresztą widziałem, jak wypalają się kapelani więzienni z księdzem Sikorskim, wówczas jeszcze dosyć młody, ale już był siwy, też rozmawiałem na ten temat. Miałem okazję też w mszach świętych nagłaśniać tę mszę i śpiewaliśmy. Kiedyś był biskup Romaniuk, ówczesny ordynariusz, był szef więziennictwa ze Stanów Zjednoczonych. Nawet takie rzeczy nam się zdarzały. Ale mówię, nie jest to łatwe, dlatego podziwiam tych państwa, którzy dają świadectwo w Radiu Maryja i przez, oczywiście mówią z taką nutą wiary i z optymizmem, ale jak to rzeczywiście jest stanąć twarzą w twarz ze złem, które w więzieniu się panoszy, przecież jest mnóstwo ludzi, państwo to nazwali może innej wiary czy innych dróg, ale są ludzie przecież też w obsesji szatańskiej, wręcz opętani. Słyszy się słowa, które no po prostu trudno je zacytować, więc to jest naprawdę bardzo trudne. Poza tym, za tym przygotowaniem duchowym do takiej służby, jeśli tak można powiedzieć, to idzie właśnie właściwy język, bo to nie są do więźniów, to te standardowe słowa, takie, które słyszymy w kościele, w kazaniach, w różnych modlitwach, to nie zawsze właśnie przejdą ze względu na psychikę wielu tych osadzonych, na ich sytuację wewnętrzną, na ich rozproszenie i często rozbicie duchowe, jak wspomniałem, nawet do obsesji. Więc za murami nie mógłbym powiedzieć, przyszliśmy my te dzieci, ta młodzież i ja pokłonić się waszemu cierpieniu. Nikt by tego nie zrozumiał, a do więźniów w ten sposób wtedy zaczynali słuchać. Mówiłem też, że nie chodzi o te mury, które was tutaj dzielą z tych cegieł, te druty. Chodzi raczej o mury ludzkich serc i jest jakaś przyczyna, że się tu znaleźliście, ale ja przeżyczyłem, żeby jakoś godnie ten czas przeżyli. Jakoś mi się to udawało, słuchali mnie o dziwo i jeżeli dzisiaj dziękuję za coś Panu Bogu, to właśnie za to, że oni chcieli tego słuchać, bo jakoś udawało mi się przełamać te bariery, tego kontaktu niesłychanie skomplikowanego. Państwo w studio wiecie doskonale, o czym mówię. Ale jednak było to natchnienie i to błogosławieństwo tego księdza Jacka i ta współpraca z tymi kapelanami i życzliwość księdza Sikorskiego, który może nie pomagał bezpośrednio, ale zachęcał i nie utrudniał. Wysłuchał raz, drugi, uznał, że i jestem odpowiednią osobą. Były też takie sytuacje, że naczelnik więzienia się mnie pyta, panie, po co pan to robi? No mówię, dla pokoju serca, żeby coś zyskać duchowo. Panie, ja jestem pułkownikiem, ja jestem osobą niewierzącą, co mi pan tu gadasz? Powiedz pan, o co panu chodzi? No mówię, przecież pan mi nie płaci. Ja to robię za zwykłe, Bóg zapłać. I mówimy o nawróceniach. No akurat tutaj mówię o naczelniku więzienia, wysokim funkcjonariuszu. Coś się w tym człowieku stało się w jego sercu, bo dostałem telefon później do domu i on mówi, wie pan, ja to nie wierzę w to, co pan gada, bo to jakieś tam bzdury są, ale wie pan co, ja będę panu użyczał samochodu na te pana wyjazdy, także do domów dziecka, do kościołów, ja będę użyczał i przyjeżdżała Nyska, a częściej autokar przyjeżdżał, więc no, jak to sobie wszystko wytłumaczy? No człowiek jest taki malutki, nie wszystko sobie wytłumaczy. Widocznie łaska Boża jakoś temu sprzyjała. Jeśli chodzi o nawrócenie ludzi, no to były bezpośrednie takie rozmowy z więźniami. Owszem, bo wielu szlachetnych ludzi jednak, no jak to się mówi w więzieniu, za co siedzi, za niewinność. No. Wielu takich ludzi było właśnie, znosili jakoś to cierpliwie duchowo, będąc zaangażowanymi w wiarę, jakoś to znosili cierpliwie, z nimi można było rozmawiać, z niektórymi nie, ale no, jak mówił ksiądz Bazarnik, ziarno trzeba rzucać. Zbyszek, jak cię stać na to? Masz siłę jakąś tam charakteru, masz wenę, masz pomoc Ducha Świętego. To rób to, bo ty masz tu zasiać, a jeżeli Pan zechce dać w danym człowieku, w danej duszyce wzrost, to da. No i technicznie było też to trudne, bo to było tego sprzętu trochę, to chodzenie po piętrach z tymi dziećmi, z tym sprzętem, te keyboardy, te mikrofony, to wszystko. Nawet tam skomponowałem trochę takich piosenek ciekawych. Oczywiście to, co słyszałem tu na antenie pewnej nocy, łzy z oczu mych, no to jedna z tych czołowych pieśni, bo jednak no, trzeba było jakoś tak psychologicznie też podejść, a ta pieśń jest piękna. Ta pieśń jest piękna, bo ona dotyczy każdego z nas i każdy to swoje, ten swój krzyż niesie i pragnie się zbawić, ale no wiadomo, że idzie się pod górę za Panem, a nie z góry. To tak się rozgadałem, bardzo przepraszam, ale no bardzo mnie ta audycja poruszyła. Oczywiście dziękuję tym Państwu, którzy dają to świadectwo i wszystkim Państwu błogosławię. Trzymajcie się, kochani, ktoś to musi robić, a Pan daje wzrost. Nawet jeśli tego nie zobaczymy tu, to zobaczymy po tamtej stronie. Spotkamy wielu tych nieznajomych, którzy nam powiedzą: witaj bracie, pomogłeś mi albo uratowałeś mnie.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego, kochani.
Z Bogiem. Wszystkiego.
Kłaniam się z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, ale ja bym bardzo prosiła Pana, żeby Pan po audycji, może nawet jutro, odezwał się, czy na maila się odezwał, bo myślę, że kontakt cenny. Jeszcze możemy pewne rzeczy piękne zrobić.
Może przypomnijmy jeszcze numer telefonu, dobrze?
Tak, przypomnę telefon 531 577 585.
I powtórzmy.
531, 577, 585.
Jakoś ta praca łączy nas, te spotkania w więzieniach, mimo że jedne w mazowieckim, drugie w kujawsko-pomorskim, ale podobne doświadczenia, podobna też motywacja, którą słyszeliśmy i Bóg zapłać za to świadectwo, za ten trud. Wydaje się tylko taka jedna rzecz, którą ja zauważyłem, że my mamy kontakty jakby stałe z więźniami, czyli na nasze spotkania przychodzą ciągle te same osoby przez kilka ładnych miesięcy. Nasze osprzętowienie nie jest takie wspaniałe, jak tutaj to wymienione przez Pana i jakby nie na to kładziemy nacisk. Ale chyba te spotkania po prostu, tak, z spotkania na spotkanie, oni się jakby łagodnieją, stają się bardziej bliscy, bardziej mają większe zaufanie do nas i może dlatego my po jakimś czasie więcej zyskujemy, tak, Pan Bóg jakby nam zwraca troszeczkę te ich świadectwo i możemy się tym także jakoś cieszyć.
Odbierzmy teraz jeszcze kolejny telefon. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym do audycji Jadwiga z Rawy.
Pani Jadwiga, już Pani jest na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże.
Prosimy Pani Jadwigo o wyłączenie radia.
Tak, tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy.
Jadwiga z Rawy Mazowieckiej. Jestem wolontariuszką u misjonerek przy Chrystusa w Rawie. Jedna z szacownych sióstr, Kurtianka, poprosiła mnie, abym przejęła dział korespondencji z więźniami. Nadpływało dużo, dużo listów właśnie od więźniów. I w 2012 roku przejęłam ten dział. No na pewno moja praca nie może się równać z tymi wolontariuszami, którzy bezpośrednio obcują z więźniami, są, widzą ich bezpośrednie cierpienie. Jednak ja korespondencyjnie przez ten okres od 2012 roku korespondowałam z ponad 50 więźniami. Oprócz tego z ich rodzinami nawiązywałam kontakt z ich żonami, dziećmi, z ich matkami, nawet babciami. Ta praca nauczyła mnie bardzo dużo pokory. Wiedziałam, że to moje życie, które pędzę tutaj na wolności, jest takie gładkie, podarowane mi przez Pana. Natomiast tamci ludzie za kratami po kamieniach stąpają. Są młodzi ludzie. W tych moich listach nie starałam się nigdy jakoś na siłę ich nawracać, bo to na pewno by nie dało żadnych rezultatów. Natomiast starałam się przekazywać im literaturę katolicką do czytania. Każdy wiersz, każdy list rozpoczynałam wierszem na przykład księdza Bernysia czy jakimś cytatem Jana Pawła II, matki Teresy z Kalkuty. I potem dopiero właśnie zwracałam się do nich po imieniu. Starałam się nawiązać taką bliską łączność, takie ciepło im przekazać. W moich listach prosiłam ich o datę urodzenia, o datę imienin. Zawsze z tej okazji wysyłałam im karty, życzenia, jakieś może drobne upominki. Starałam się też właśnie na święta wysyłać kartę opłatek, karty, które mogliby wysłać do swoich rodzin, do najbliższych. Zawsze bardzo prosiłam każdego z moich podopiecznych o to, aby nie tracił kontaktów ze swoimi bliskimi, żeby nie wiem jak przykre sprawy ich łączyły, to jednak prosiłam, żeby ten kontakt utrzymywali, bo tak jak drzewo bez korzeni, tak oni bez rodzin po prostu są bardzo, bardzo biedni i zagubieni. Mam w tej chwili kilku osadzonych, którzy już wyszli na wolność i utrzymuję z nimi w dalszym ciągu kontakty. Wiem, że nie było im łatwo stawiać pierwsze kroki na wolności, ale są też owoce tych naszych rozmów listowych, gdzie oni w dalszym ciągu właśnie praktykują, spowiadają się, chodzą do kościoła. Dziękuję za nauczenie ich koronki do Miłosierdzia Bożego. Dwóch z osadzonych przygotowywałam listownie, wcale to niełatwe było, ale przygotowywałam do sakramentu bierzmowania. No w tej chwili oni odpisują mi, że czują opiekę Ducha Świętego nad nimi i te dary, jakie otrzymali podczas tego sakramentu, no w nich jakoś owocują, pomagają im, wspierają. Dziękuję bardzo za to, że siostra Furtianka pozwoliła mi na pisanie tych listów, na poznanie wielu ciekawych ludzi, mimo że za kratami jednak byli to ludzie inteligentni, wykształceni. Dziękuję przede wszystkim Bogu, że dał mi przeżyć te wszystkie doświadczenia, jakie zebrałam przez te 6 lat. Również byłam uczennicą księdza Jana Sikorskiego i potem jako już dorosły człowiek w liceum mnie uczył w Skierniewicach. Jako dorosły człowiek niejako śledziłam życie, dalszą drogę tego kapłana, który dał mi mocne podwaliny wiary. I wiedziałam, że jest kapelanem więziennym. Zawsze go podziwiałam. I teraz z tego miejsca serdecznie go pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich w studio i wolontariuszom wszystkim. Życzę wielkich owoców ich ciężkiej pracy, wytrwałej pracy. A wszystkim więźniom, którym może będą nas słuchać, czy odsłuchają tej audycji, życzę mocnego chwycenia Jezusa za rękę i trwaniem przy Nim, choćby było najciężej. Z Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jadwigo.
Listy są bardzo ważnym fragmentem także działalności Bractwa Więziennego. Powstała cała publikacja na temat opisująca korespondencję z więźniami.
Pod tytułem Alfabet Więzienny.
O właśnie.
I to robiła wolontariuszka z Warszawy już teraz.
I takie mam trochę wrażenie, że sztuka epistolarna właściwie kwitnie już tylko w więzieniu. Być może wśród literatów. Bo teraz posługujemy się już SMS-ami, mailami, a więźniowie nie mają dostępu do internetu tak wprost, tak w celi. No więc, listy są czymś niezwykłym, czymś, co się da dotknąć, co się da przeczytać kilka razy, co jest takim świadectwem, wręcz taką legitymacją. Zobacz, kolego z celi, do mnie ktoś pisze, nie jestem takim do niczego.
No nawet konkretne jakieś informacje, bo na przykład tak się stało, że koresponduję z bezdomnym, którego najpierw poznałam, jak żebrał pod kościołem, rozmawiałam i tak dalej, i potem napisał z więzienia, bo to wykluczenie społeczne tak zatacza takie koła. Bezdomność rodzi przestępstwo, wiadomo, połączone z alkoholem, a potem więzienie wyjdzie i znowu w jakiś sposób na życie, niemniej właśnie ten Marcin ma dane, gdzie może się zgłosić. Pisze tak inteligentne, mądre listy bez błędu, bo listy bywają różne. Nieraz jest trudno odczytać, jest tyle błędów. Ale on pisze bardzo ładnie. Już napisałam, że po prostu ma taki potencjał i aż niemożliwe, żeby on nie mógł sobie poradzić w życiu, będąc takim po prostu wspaniałym człowiekiem, bo być może nigdy nie usłyszał o tym, że jest wspaniały, że ma możliwości. Także właśnie ostatnio pisał, że siostra się do niego odezwała, chodzi na spotkania w Fordonie, też tam chodzi wspólnota Nowe Przymierze z Fordonu, ze Szkoły Nowej Ewangelizacji i są spotkania systematyczne w pierwszą sobotę miesiąca i w tych listach też widać, jak oni odbierają. Te spotkania są w połączeniu ze Mszą Świętą. Także doświadczeń dużo. Tak szczerze mówiąc, to nie ma po co oglądać filmów, żadnych seriali, bo to życie nasze jest tak bogate życiem tych ludzi osadzonych, że tak naprawdę tylko książki pisać, oczywiście w takim dobrym znaczeniu. No i tak jak matka może mieć dużo dzieci, będzie wszystkie dzieci kochać, to my mamy takie naprawdę wyjątkowo bogate życie, że nic nie zastąpi właśnie tego, jak człowiek się może dzielić wiarą i miłością, bo tak się mówi, że wiara, kiedy się człowiek dzieli, to rośnie i ta miłość Boża też rośnie. Także Bogu dziękujemy. Ja przynajmniej dziękuję za to, że daje dużo łask, bo sam człowiek z siebie niewiele by dał radę i że pozwala połączyć różne obowiązki, których jest dużo i służyć. Także chwała Panu.
Chwała Panu.
Tutaj Pan Henryk nam jeszcze da próbkę swoich talentów. Akordeon już jest wyjęty.
O Boże, o Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiedz dobrze, że sobie jestem twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. Jasną, spokojną, cichą noc oglądam na niebo pełny gwiazd. Kiedy myślę, czy życie to ma sens i wołam do Ciebie, Ojcze nasz. O Boże, o Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że sami jestem tu i że tylko tę drogą kroczyć chcę. Życie ludzi przebiega krętą drogą, tę górze cel mej wędruszki tkwi. I choć czasem ci braknie moim nogom, to to ja dobrze wyda u Pan Ci. O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Jest dobrze, jest dalej jestem Twój. Idę tylko Twoją drogą kroczyć chcę.
Tak sobie możemy wyobrazić przy tym akompaniamencie chór męskich głosów gdzieś tam w więzieniu. No to piękne chwile. Odbierzmy telefon. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Tak, halo.
Tak,
witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Chwilę. To można do programu?
Tak, proszę o imię i o wyłączenie radia, bo nam przeszkadza.
Tak, już wyłączyłem.
I kogo witamy?
Szczęść Boże. Z tej strony kłania się Andrzej z Więcborka. Przysłuchuję się temu programowi i się bardzo cieszę, że wśród właśnie zaproszonych gości też rozpoznałem tutaj po prezentacji mojego wielkiego przyjaciela z czasów jeszcze lat 80., kiedy było nam dane razem pracować właśnie w Domu Kultury w Sępólnie Krajeńskim. Ja byłem instruktorem plastyki, a Pan Henryk, jako człowiek wielkiej pasji muzycznej, prowadził wspaniale chór tamtejszy, ale może nie tyle o tym chciałem mówić, ile...
Pozdrawiam się.
Też witam, pozdrawiam pana Henryka szanownego. Tak, muszę tutaj też dodać, że w latach jeszcze 80. miałem okazję właśnie też spotykać pana Henryka Bochniaka przy okazji właśnie tutaj naszego uczestnictwa w pielgrzymce pierwszej na Jasną Górę diecezjalnej grupy Krajna, gdzie pan Henryk swoim tutaj talentem, pasją muzyczną wspaniale też ubogacał nasze to wędrowanie modlitewne na Jasną Górę. No i też, nie wiem, czy pan Henryk sobie może przypomina, kiedy to w latach 80. w czasie stanu wojennego ja jako wolontariusz Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich rodzinom, który wtedy działał przy Bazylice Bydgoskiej, no, organizowaliśmy takie akcje pod hasłem Wierni Bogu i Ojczyźnie. To była chrześcijańska akcja wychowawczo-wypoczynkowa, polegająca na organizowaniu właśnie wypoczynku dla młodzieży w czasie wakacji, ferii zimowych, zwłaszcza dla młodzieży właśnie z rodzin, których ojcowie byli ofiarami różnego rodzaju represji, jakie miały miejsce w stanie wojennym. No i też pan Henryk wspaniale tutaj nas wspierał, bo poprosiłem go właśnie też jako kierownik jednego z takich ośrodków właśnie wypoczynkowych na wsi o pomoc taką konkretną, gdzie oczywiście zgodził się, nie odmówił i taką wspaniałą posługę nam tutaj pełnił jako właśnie instruktor muzyki, śpiewu tam z młodzieżą. Wspaniale czas właśnie wypełniał, przygrywając również też na akordeonie i innych instrumentach, ucząc młodzież tą naszą właśnie podopieczną, te dzieci pieśni, zwłaszcza patriotycznych. No, tutaj wyrażam wdzięczność właśnie też nie tylko w imieniu własnym, ale właśnie wszystkich organizatorów, działaczy ówczesnego Komitetu Prymasowskiego za jego wielką pomoc, bo nie kryję, jako taki właśnie osoba pełniąca funkcję kierownika takiego właśnie ośrodka wypoczynkowego, wakacyjnego, no miałem troszkę problem i byłem przerażony na samą myśl, co to będzie, jak pogoda się załamie. Jak wiadomo, w czasie deszczu dzieci się nudzą i wtedy jest to problem dla opiekunów, trzeba coś wymyślać. I tu właśnie dzięki pomocy pana Henryka rzeczywiście to jakoś udało nam się zażegnać to, że tak powiem, niebezpieczeństwo, że dzieci nas po prostu tutaj jakoś nie chcę powiedzieć, że wykończą, ale wystawią na wielką próbę, bo wiadomo, w czasie deszczu dzieci się nudzą i właśnie pan Henryk tutaj też nas wspaniale wspierał. No to tyle, a kończąc tutaj też chciałbym pozdrowić również wszystkie tam osoby w studio zgromadzone. Pozdrawiam w sposób szczególny jako niedawny właśnie więzień, który wylądował na 4 dni 27 lutego na tak zwanym dołku w Chojnicach. Po tylu, tylu latach od stanu wojennego, kiedy też byłem właśnie, bo jestem jednocześnie też członkiem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Bydgoszczy, no wylądowałem za odmowę przyjęcia mandatu bezpodstawnego. Bo dosyć w życiu się już napłaciłem w karierze swojej 45-letniej kierowcy mandatów i nie kwestionowałem, jeżeli był uzasadniony. Ale w tej sytuacji nie chodziło o jakieś tam 200 zł, tylko o zasadę, no bo chyba o takie zasady właśnie walczyliśmy jeszcze w latach 80. w czasach PRL-u. No i zostało to zamienione na jakieś upokarzające mnie w tym małym tu środowisku Więcborka prace społecznie użyteczne. Nie boję się żadnej pracy, wiem, co to ciężka praca, ale to nie o to chodzi. No i zamieniono mi na 4 dni aresztu, dzięki czemu no tutaj miejscowe media, lokalna gazeta, Wiadomości Krajeńskie miały o czym pisać, bo przebiegło to w atmosferze takiego małego skandalu. I na kończąc tutaj też mam pytanie właśnie do szanownych gości. Właśnie jako osoba mająca status pokrzywdzonej w IPN-ie i represjonowana w latach 80. Ten przykład tutaj tego, co mnie spotkało przed kilku dniami, niedawno, on pokazuje, że właśnie mają okazję się przekonać też podczas tego 4-dniowego pobytu w areszcie w Chojnicach, że właśnie czy my możemy mówić o winie w kategoriach winy, kary, przestępstwa, żyjąc, że tak powiem, w chorym kraju, bo widzimy, co się dzieje od już półtorej, około roku trwa debata na temat właśnie reformy sądownictwa. Ja tam stwierdziłem po tylu latach od stanu wojennego, będąc na kilka dni w areszcie śledczym w Chojnicach, no odkryłem, że nie ma jednej kategorii, nagle zniknęła, właśnie osadzonych przestępców z zarzutów o czyny kryminalne, konkretnie o kradzież. Nie było złodziei. Ja stwierdziłem, że tam byli tylko sami roztargnieni. O, bo teraz każdy z nich ma prawo się co takiego uważać. I to jest jakiś problem dla mnie, dylemat natury moralnej. Po prostu czy jakieś tutaj jakby ulegało przedefiniowaniu samo pojęcie czynu przestępczego, wykroczenia jakiegoś występku.
Panie Andrzeju, rozumiemy, troszkę wchodzimy na szersze rury w tym momencie.
Już będę kończył. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże i proszę ode mnie pozdrowić wszystkich osadzonych tam przy okazji Państwa kontaktu. Dziękuję.
Ja dziękuję również, ale szczególnie wiesz za co? Jak szliśmy na Jasną Górę, że ja krzyczałem w niebo głosy, a ty rozbijałeś mi w nogach zakwasy. I to było, że ty kazałeś mi krzyczeć, bo inaczej bym chyba nie doszedł. A w ogóle, jeżeli chodzi, to ja mam takie zdanie, że tam w naszych więzieniach, winni też, ale po prostu siedzą płoteczki, rekinów nigdy tam nie spotkasz.
No ja bym dodała tylko, że w więzieniu mamy taką zasadę, że na temat polityki, na temat może jakiejś właśnie tej winy, kary, służby więziennej, nie dyskutujemy. My przychodzimy tylko wskazywać na Jezusa. Bo gdybyśmy zaczęli temat polityki, to byśmy nie przeprowadzili spotkania. Natomiast jeżeli Bóg wie, jak ma być, Duch Święty jest duchem jedności. Im będziemy bliżej Boga, tym będziemy bardziej zgodni. Dlatego też zachęcamy w więzieniu do modlitwy za Polskę, za rządzących, za nasze rodziny i za nas samych. I często przypominamy właśnie taką anegdotę o świętej matce Teresie z Kalkuty, jak jakiś redaktor podszedł i z mikrofonem i pyta się: matko, co zrobić, żeby świat się zmienił? No i taka cisza, co teraz matka Teresa odpowie. A matka Teresa powiedziała tak: Pan się zmieni, ja się zmienię i świat się zmieni.
I posłuchajmy kolejnego naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja. Halo. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Zachodniopomorskiego, mam na imię Łucja. Dzwonię, bo tak na bieżąco jestem, przyjęliśmy do domu siostrzeńca. Właśnie w takiej sytuacji był w zakładzie karnym. Podaliśmy mu dłoń i wspieraliśmy go przez okres 2 lat. Skorzystał z tego, z tym, że tak jak tu pani któraś podpowiedziała, wysyłała mu taki materiał, prasę, książki i o dziwo właśnie, że służba więzienna pozwoliła, właśnie nie cofnięto mi żadnej książki, żadnej prasy takiej, bo to wszystko takie było droga do nawrócenia. A ostatnio właśnie wysłałam taką drogę do bierzmowania. Jest taka gazeta, jest bardzo w niej dużo wiadomości i to było rozchwytywane. Ja nawet więcej kupywałam i wysyłałam siostrzeńcowi, żeby on przekazywał dalej. Bardzo to było rozchwytywane. I cieszyli się wszyscy, z rąkiem mu wyrywano prawdopodobnie, tak twierdził, że to i tą drogę właśnie bym chciała, jeżeli ktoś słyszy z zakładów karnych, z tych funkcjonariuszy, tych, którzy się opiekują tymi, właśnie żeby taka prasa większa mogła dotrzeć do tych ludzi i dużo oni czasu spędzają właśnie nad takimi lekturami, które niektórzy nie mają bierzmowania, niektórzy są nieochrzczeni, niektórzy nie byli nawet u Komunii Świętej. Jest tam taki problem między nimi. O tym się nie mówi, bo on odbywa na przykład karę, a pragnie serce jego i rozum właśnie poznać Boga, bo ma ten czas do rozmyślania i ja bym właśnie tą drogą bardzo dziękuję za tą audycję. Nie wiem, czy powiedziałam to, co chciałam powiedzieć, że żeby wykorzystano właśnie taką drogę właśnie do tego wierzmowania, o którym tam właśnie to jest droga do Pana Boga, droga do nawrócenia skazanego. I więcej miłości z naszej strony, z tych, którzy są poza kratami, żeby, na wolności, żebyśmy się więcej opiekowali właśnie tymi, którzy tam są, obojętnie za jakie przewinienie on jest, ale żebyśmy byli blisko nich. Tego wszystkiego życzę i pozdrawiam tych panów, którzy tam są. Serdecznie i wszystkiego dobrego życzę w okazji tego wielkiego tygodnia i oczekiwania na zmartwychwstanie Pana. Szczęść Boże.
Również życzymy wielu łask w te święta wielkanocne. Bractwo Więzienne na początku swojej działalności, czyli w 89 roku, w 90 roku, tej strony cywilnej powiedzmy, właśnie zaczynało od jakby takiego katechezy chrzcielnej i dobierzmowania. To było właściwie główne zadanie pań, które wtedy z księdzem Sikorskim wchodziły do więzień. To dopiero potem rozwinęła się taka forma ewangelizacyjna czy modlitewna w oparciu o arki i o takie nowe podejście ewangelizacyjne. Więc jak najbardziej to jest bardzo istotny i ważny element ewangelizacji i rozwoju duchowego.
No mamy też dużo prasy katolickiej, bo tutaj pani wspomniała o tym czasopiśmie Droga do Bierzmowania. Poszukam sobie w internecie. Natomiast wysyłamy Miłujcie się, Przewodnik Katolicki, czy czasopismo Różaniec, foldery, które nam tutaj dostępniają siostry Loretanki. Generalnie list 350 gram zaopatruje się w taki sam znaczek. Także staramy się tą kopertę wykorzystać. Niemniej w niektórych zakładach karnych musi być zgoda na przesyłkę taką, tego rodzaju.
A ja jeszcze jedno tylko dopowiem. Jest to jakoś bardzo bliski mi temat, bo pani opowiedziała o tym, jak przyjęła pani do swojego domu i przez 2 lata towarzyszyła rozwojowi młodego człowieka, który do was przyszedł. I wydaje mi się, że to jest jakby taka podstawowa rzecz w tym przyjęciu człowieka, który wychodzi z więzienia. My mamy ten przywilej i nasi więźniowie, którzy są w naszych grupach, mamy taki przywilej, że trafiamy jakby od razu w ich świat ducha. Oni na tyle są otwarci i na tyle łaska Boża działa, że oni są już od razu otwarci na tą przebudowę sensu życia, na to słowo, które zmienia ich powołanie. Natomiast bardzo wielu więźniów nie ma tego przywileju. Żyją w takich strukturach oporu, które wytworzyły się w kontakcie z nieprzyjaznym środowiskiem, w zaburzonym przywiązaniu, także i tym podstawowym, rodzicielskim. Te zranienia, ten opór, który już przybiera postać jakby struktury osobowości, jest bardzo trudny do rozbicia. I te działania modlitewne i bezpośredni kontakt, taki w dialogu, w odzwierciedleniu, w towarzyszeniu jest szansą na otwarcie i na rozbicie tej traumy rozwojowej.
Dobranoc, 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 ojczyzno ma. Dobranoc, polska noc, jaka cudna jest ta noc. Śpi, ojczyzno ukochana, pochyl głowę w nocy czer, czuwać będą nasze serca, by wstał jutro dobry dzień. Dobranoc, 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 ojczyzno nasz, dobranoc, polska noc, jaka cudna jest ta noc. Harcerzem być to obowiązek, harcerzem być to zaszczyt jest. Harcerstwo to braterski związek, a jego hasłem móc i chcieć. Bardzo chciałem, dlatego widocznie dane było mi się, żeby być na antenie. Jest to moja ukochana organizacja, której najpiękniejsze, co jest, to właśnie jej zawdzięczam. Zaszło słonko, zaszło całe i nadeszła ciemna noc. Wierny harcerz stał na warcie, cicho szepcząc dobranoc. Dobranoc, 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 ojczyzno nam, dobranoc, polska noc. Jaka cudna jest to noc.
To taka pieśń niemalże pożegnalna, wykonanie naszych gości pod batutą pana Henryka, naszego muzyka studyjnego, ale też i wielu innych miejsc, jak słyszeliśmy. Drodzy państwo, nasz czas nieuboganie dobiega końca, powoli. Odwiedzać więźniów, to był temat naszych rozmów. I słyszeliśmy, jak bardzo w takich miejscach, jakimi są więzienia, potrzeba Boga i ludzi, którzy o Bogu mówią. To jesteście wy państwo, o tym nam mówiliście, ale też słyszeliśmy, jak to dużo daje tym, którzy też tam idą i posługują. Jak moglibyśmy spuentować te nasze dyskusje, nasze rozmowy? Z czym chcielibyśmy zostawić naszych radiosłuchaczy po tych dzisiejszych naszych rozmowach o posłudze waszej w więzieniach?
Oczywiście zapraszamy do mieszka modlitewnego, tak, do modlitwy za więźniów, za bractwo, za wszelkie inicjatywy, które są podejmowane także i w ramach reformy więziennictwa, aby one przynosiły pożytek konkretnemu człowiekowi. Ale dla mnie takim przesłaniem tego wieczoru jest to, że okazuje się, że kiedy zaczynamy mówić o naszej posłudze, to w różnych miejscach Polski zgłaszają się ludzie, którzy robią to jakby z potrzeby własnego serca. I to jest ta nadzieja, że w różnych miejscach, a może kiedyś w każdej parafii będzie obecne taki, powiedzmy, takie koło Caritas, które przyjmie i zastanowi się nad każdym człowiekiem wychodzącym z więzienia i poda mu rękę. Czy on ją przyjmie, czy nie, to już jest inna rzecz. Oby te inicjatywy i ta chrześcijańska posługa była coraz szersza.
No ja bym dodała, żeby w tych słowach świętej Pana Jezusa do świętej Faustyny, aby każdego dnia czynić miłosierdzie przez modlitwę, słowo i czyn, zawsze umieszczać jeszcze właśnie osadzonych, tych więźniów w zakładach karnych, żeby wspierać te działania przez modlitwę właśnie, wiadomo, przez słowo, no to można też listy pisać, ale też chcę powiedzieć, że my jesteśmy wolontariuszami i mamy właśnie stronę internetową, mamy numer konta na tej stronie i do jakiejś pomocy rzeczowej potrzebne są też jakieś środki. Dlatego jeżeli jest taka możliwość, to uśmiechamy się o taki wdowi grosz.
Ja bym poprosił, byśmy otworzyli drzwi Chrystusowi w Wielkim Tygodniu i nie tylko, w całym naszym życiu. Tak jak powiedział wielki prorok z Wadowic, święty Jan Paweł II Wielki, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzmy się też na Matkę Bożą od wykupu niewolników, która zawsze jest tam, gdzie jest Syn, bo Jezus płacze, że Jego stworzenie cierpi w więzieniu. Jezus płacze, Maria też. Także staramy się jako bractwo ocierać łzy Chrystusowi niepokalanej i prosimy wszystkich, którzy słyszą, którzy może będą słyszeć, czy zechcą w internecie odszukać to dzisiejsze spotkanie dla chwały Boga, byśmy jak najszerzej, by nie było nikogo, kto jest osamotniony w więzieniu. Jeżeli mogę jeszcze dodać, każde więzienie na kuli ziemskiej, żebyśmy również w naszych modlitwach pamiętali, że nie tylko w Polsce są więzienia.
A co ten Tomasz dodał?
Może z okazji już takie świąteczne właśnie, żeby Chrystus zmartwychwstał w nas wszystkich, w naszych umysłach, sercach. Pozdrawiam.
No tak, nasuwa mi się jedna taka rzecz, że w momencie mojego nawrócenia jedną z takich podstawowych myśli, jak co mi się nasuwało, że nie jestem gorszy od innych, że w oczach Bożych każdy jest przestępcą, ten, który łamie prawo Boże. I trzeba się zastanowić właśnie, czy ci ludzie za murami są tak naprawdę dużo większymi grzesznikami niż my tutaj, nie? To wszystko, dziękuję.
Też taka mnie myśl naszła, słuchając naszych też słuchaczy, którym bardzo też dziękuję za te telefony, bo były ich i wiele, i bardzo piękne były te głosy.
Jeżeli ktoś ma jakąś inicjatywę odnośnie działalności posługi w więzieniach, to bardzo prosimy o kontakt telefoniczny czy mailowy. Bo żniwo wielkie, ale robotników mało.
No właśnie, przypomnijmy, jaka to jest liczba. To jest 70 prawie tysięcy, czy ponad 70 tysięcy osób w Polsce w więzieniach. Z czego, jak mówiliście Państwo, od 5 do 20% chodzi na te spotkania różne, modlitewne. Zależy w jakim miejscu. A więc maksymalnie jedna piąta. A więc no, żniwo wielkie, to jest teren misyjny. Tak możemy powiedzieć. Trzeba misjonarzy. I też tu właśnie mówiła jedna też z naszych słuchaczek, dzwoniła, mówi, jestem na emeryturze, ja mam czas, chodzę, 10 lat już chodzi i posługuje chyba, nie wiem, czy pani...
We Wronkach.
Tak, no właśnie. Wielu przecież słucha nas też osób, które właśnie są na emeryturze, mają ten czas. Może przez myśl mi nawet nie przeszło dotąd, że może by tak ten czas gdzieś ofiarować komuś, a może po tej audycji ktoś takiego czegoś się podejmie.
To może pozdrówmy jeszcze na koniec kapelanów więziennych, naszego opiekuna duchowego, ojca Piotra Twardeckiego, jezuitę. Dziękujemy naszemu ordynariuszowi diecezji bydgoskiej, biskupowi Janowi Tyrawie za nieustanne wsparcie duchowe, a niekiedy i materialne. Także chwała Panu. Dziękujemy za zaproszenie, ojcze. I zapraszamy do więzienia.
A my za przyjęcie. Kogo jeszcze pozdrawiamy? Jeszcze jest może kilka słów kogoś? Więźniów, którzy nas być może odsłuchają z internetu. Gdzieś w przyszłości ta audycja, więc ich pozdrawiamy i wiedzcie, że o was dobrze myślimy i modlimy się, żeby wasze życie się ułożyło jak najlepiej.
No pozdrówmy też więźniów byłych, którzy wchodzą na do Pawła Cwynara, który zrobił kawał dobrej roboty, który jest w tej chwili bardzo osobą medialną, ale taką wskazującą na Chrystusa. Andrzeja, też Piotra z Poznania, Jana, wszyscy, którzy idą dla Jezusa, dla miłości Bożej i sieją. My siejemy, a Pan Bóg daje wzrost, a kto będzie zbierał, to zobaczymy.
A także w duchu takiego przebaczenia wszelkie ofiary przestępstw, wszelkie osoby, które były pokrzywdzone w takich sytuacjach, bo chodzi o to, abyśmy przywrócili taki ład Boży w każdego sercu, szczególnie tej ofiary, ale także i tego sprawcy.
Drodzy Państwo, dziękuję bardzo jeszcze raz Wam za przybycie tutaj. Przypomnę, naszymi gośćmi byli członkowie Bractwa Więziennego Samarytania. Takich grup jest więcej w różnych miejscach. To są Państwo, nasi goście z Bydgoszczy, tak? Jesteście...
Tak, jesteśmy z Bydgoszczy, mamy zasięg krajowy. Mhm. Natomiast oczywiście jest jeszcze Bractwo Więzienne Eliasz, są grupy Bractwa Więziennego, które jakby nie mają formy stowarzyszenia, ale dalej są też tymi wolontariuszami, tak, ewangelizują, jest odnowa w Duchu Świętym, tak jak ksiądz Sikorski pominał, kurs Alfa i tak dalej, także ale dobrze, gdybyśmy byli zjednoczeni właśnie przy naczelnym kapelanie, właśnie przy tym dyrektorze Biura Naczelnego Kapelana, żeby jakby ten ster był ustawiony w jednym kierunku, a też zjazdy coroczne krajowe są taką okazją do szkolenia wolontariuszy i zdobywania doświadczeń.
Naszymi gośćmi była pani Anna Stranc, pan Tadeusz Kuczun, pan Przemysław Gorzelak, pan Tomasz Koncewicz i pan Henryk Bochniak. Dziękuję Państwu raz jeszcze za przybycie, Państwu, naszym słuchaczom za telefony i teraz zapraszam Państwa do naszej modlitwy na zakończenie dnia, do komplety. Bardzo teraz proszę o telefony osób, które chciałyby się włączyć w naszą modlitwę.